audycja Gość Dnia, Barbara Tokarska, Wójciak. Witam Państwa bardzo serdecznie, a dzisiaj moim i Państwa gościem jest pan Adam Krzemiński, poseł na Sejm RP. Witam pana bardzo serdecznie.
Dzień dobry, panie redaktor, witam Państwa.
Po raz pierwszy w mojej audycji, panie pośle, jako poseł Rzeczpospolitej Polskiej, tym bardziej witam pana bardzo serdecznie. Może na początek o pierwszych godzinach posłowania, o pierwszych posiedzeniach parlamentu, ponieważ już o pana odczuciach związanych z wyborami mówiliśmy na antenie naszego radia. Jak to jest, panie pośle, składać ślubowanie?
Tak, ja dzisiaj faktycznie po raz pierwszy w nowej roli, bo wcześniej miałem przyjemność spotykać się z państwem w radio z perspektywy radnego, czy dyrektora, czy prezesa mojego stowarzyszenia. A te pierwsze chwile w parlamencie to jest... No, takie poczucie czegoś ważnego, co się dzieje w moim życiu. Uczestniczę w dość istotnych zmianach. Ja mówiłem w kampanii o tym, że to będą najważniejsze wybory po 1989 roku. Czuję się to w parlamencie. A co może czuć osoba, która po raz pierwszy składa ślubowanie w parlamencie? Oczywiście wielki ciężar odpowiedzialności za to, jaką pracę będę wykonywał. Czułem to, wiem, że ciąży na mnie taki obowiązek ciężkiej pracy. Ja się nie boję pracy, bo ja ogólnie lubię pracować, a praca dla Najjaśniejszej Rzeczpospolitej to po prostu zaszczyt.
A jak pan się odnalazł w ogóle w Sejmie? No bo nie jest tajemnicą, że nowi posłowie, którzy po raz pierwszy weszli do parlamentu, muszą poznać te tajniki, te zakamarki. Jak to jest poznać te wszystkie korytarze sejmowe, panie pośle?
Tak właśnie chciałem dodać, te korytarze. Miałem przyjemność bywać w Sejmie podczas różnego rodzaju spotkań przy okazji procedowania nad ustawami, tam gdzie dotyczyło to oświaty, bo to jest ta przestrzeń, w której całe życie zawodowe funkcjonuje, ale oczywiście sprowadzało się to raczej do konferencji, spotkań takich roboczych, a nie do zaglądania w kuluary, czy bycia również na sali obrad. Ciężko jest się na początku odnaleźć. To jest duży kompleks wielu budynków. Kancelaria Sejmu mieści się w kilku miejscach, różne wydziały, departamenty i tak dalej, więc jest tej pracy bardzo dużo, jest tych miejsc takich bardzo dużo. My na początku jako posłowie mamy też dużo pracy związanej z formalnościami, więc w przerwach między posiedzeniami biegamy od pokoju do pokoju, przygotowujemy kolejne dokumenty. Tutaj przyjechałem do Ciechanowa i też od 2 dni organizuję swoją pracę na miejscu, bo będę dzielił ją teraz, tą pracę, na czas spędzony w Warszawie, ale również zakładam, że będę starał się tutaj dużo pracować w Ciechanowie.
Tak, o czym powiemy
blisko.
Za chwileczkę również.
Tak, o tym też będziemy pewnie rozmawiali. Więc no, trzeba poznać tą przestrzeń. Poznajemy jak każdy nowo wybrany parlamentarzysta, czy senator, czy poseł. Troszkę patrzą na nas starsi koledzy i koleżanki z uśmiechem na twarzy. Słyszałem, że mówi się o nas świeżaki. Rozmawiałem z tymi, którzy kilka kadencji już spędzają w Sejmie. Oni też mówią, że na początku czuli się zagubieni. No i my też troszkę tak się czujemy, ale to tak jak zmiana pracy. Ja miałem tą sytuację w życiu, że przez niemal 17 lat pracowałem w jednym miejscu, w jednym gabinecie, więc troszkę byłem przyzwyczajony do stabilności, a tu nagle okazuje się, że trzeba te miejsce pracy zmienić. No i jeszcze...
Godziny pracy zmienić też.
Godziny pracy, tak. Teraz zakładam i tak też słyszę od starszych kolegów, że one są kompletnie już nienormowane. Bo ja też miałem godziny dość nienormowane, ale jednak to życie było bardziej ustabilizowane. Dzisiaj okazuje się, że w parlamencie pracuje się bez przerwy do momentu, kiedy pan marszałek nie ogłosi przerwy w pracy. A kiedy ogłosi i kiedy będzie następne spotkanie, tego nikt nie wie. Także troszeczkę trzeba się do tego wszystkiego przyzwyczaić, ale no oczywiście świadomie podejmowałem decyzję o tym, żeby wystartować w wyborach i podjąć się tego wyzwania.
Jak to powiedział jeden z posłów, jak trzeba będzie, to do rana będziemy dyskutować, tak?
Słyszeliśmy również, że jest nadzieja, że te prace parlamentu będą bardziej ustabilizowane, ucywilizowane i że na pewno nie będzie to wyglądało tak jak w poprzedniej kadencji, że procedowało się nad ważnymi sprawami do drugiej, trzeciej czy czwartej w nocy, więc jest nadzieja, że będziemy pracowali po prostu w dzień.
To zależy oczywiście od marszałka, od organizacji pracy przez marszałka Sejmu. Panie pośle, co pokazały pierwsze posiedzenia Sejmu? Czy będzie to łatwa współpraca, czy też wręcz przeciwnie? Będzie dochodziło do kłótni, do awantur, do pyskówek? Jak pan sądzi?
Po pierwsze, wydaje mi się, że te głosowania, pierwsze głosowania pokazały, że jest wyraźna, stabilna, duża większość, no bo proszę zwrócić uwagę, że wicemarszałków wybieraliśmy no, z taką przewagą kilkudziesięciu głosów powyżej wymaganej bezwzględnej większości. To jakby daje też nadzieję, że jak już powstanie koalicja tych partii, które deklarują powstanie koalicji, to ta praca będzie przebiegała w sposób stabilny, nie będzie czegoś takiego, że będziemy zastanawiali się, czy ustawy, czy zmiany ustaw, czy cała ta legislacja nie wisi na włosku jednego czy dwóch głosów. No a z drugiej strony też pokazała, że ustępująca koalicja, która za chwilę pewnie będzie opozycją, ma problem z tym, aby pogodzić się z faktem, że no, nie będą w stanie stworzyć większości. Stąd te emocje na sali sejmowej. Oczywiście to jest tak, że reakcja budzi reakcję i pojawiały się zarówno z naszej strony, jak i ze strony Prawa i Sprawiedliwości. Ja troszkę tak ze swojej perspektywy osoby, która funkcjonowała w samorządzie, tak? 13 lat miałem przyjemność być radnym Rady Powiatu Ciechanowskiego i przez większość tego czasu zasiadałem po stronie właśnie opozycji. Nigdy nie dochodziło do tak emocjonalnych wystąpień, nigdy nie mieliśmy problemu z wygłaszaniem swoich opinii bez agresji, bez używania takich słów, które z tej mównicy padają, ale też padają z sali. Państwo tego nie słyszą, bo mikrofony tego nie zbierają, tak mówiąc kolokwialnie, na sali sejmowej, ale pojawiają się tam okrzyki takie na granicy, powiedzmy, bycia niecenzuralnymi. To mi się bardzo nie podoba. Ja jestem przyzwyczajony do pracy na zasadzie wymiany myśli, sporów merytorycznych, dyskusji na odpowiednim poziomie. Przez to troszkę może ciężko jest mi się do tego przyzwyczaić, no ale to jakby każdy wystawia sobie opinię. Nie uważam, że trzeba aż tak ekspresyjnie podchodzić do tej pracy. Być może niektórzy uważają, że w ten sposób będą bardziej zauważani i gdzieś skupiona sobie swoją uwagę, a mi się wydaje, że jest to służba ojczyźnie po to, żeby po prostu coś dobrego zrobić, zmienić i niekoniecznie trzeba zwracać na siebie w taki sposób uwagę.
Minął już miesiąc z hakiem od wyborów. Pierwsze posiedzenia Sejmu się odbyły, pierwsze wybory się odbyły, a nadal nie wiemy, kto będzie rządził w Polsce. Panie pośle, jakie jest pana zdanie w tym temacie?
No, musimy poczekać, jak widać. To pierwsze wystąpienie pana prezydenta pokazało, gdy zwracał się do w naszą stronę, w stronę partii, które chcą tworzyć za chwilę koalicję, mówiąc o tym, że nie będzie łatwo i to nie będzie tak, że będziemy mogli zwalić na pana prezydenta, że nie udało się czegoś nam zrealizować, co obiecaliśmy wyborcom, a chwilę wcześniej zdecydował pan prezydent o tym, że misję tworzenia rządu powierza przedstawicielowi Prawa i Sprawiedliwości. Troszkę dysonans między tymi przesłaniami a decyzją, którą podjął. Oczywiście tak stanowi konstytucja, to jest prerogatywa prezydenta, tak zdecydował. Będzie pan były premier Morawiecki za chwilę ma 14 dni na to, żeby przedstawić swój gabinet, a potem po 14 dniach ewentualnie przedstawić wniosek o wotum zaufania. Ja jestem przekonany, że tego zaufania, wotum zaufania nie osiągnie i że wtedy rozpocznie się proces wyboru przedstawiciela, bo wtedy parlament przejmuje już inicjatywę, czy Sejm konkretnie, i będziemy wybierali swojego przedstawiciela na premiera i on będzie tworzył rząd. I ja jestem przekonany, że będzie nim Donald Tusk.
Ale do końca to nutka niepewności chyba pozostanie, panie pośle. Nie jesteśmy aż tak w 100% przekonani, że będzie taka droga, o której pan powiedział przed chwileczką.
Nie jestem pewien, że możemy się zastanawiać. Oczywiście, że chodzi o to, że...
Bo w polityce wszystko jest możliwe.
Tak, właśnie chciałem powiedzieć, że właśnie chodzi o to, że w polityce wszystko jest możliwe, no ale proszę zwrócić uwagę, że gdybyśmy rozmawiali o sytuacji, w której losy większości ważą się na dwóch, trzech, nie wiem, pięciu, sześciu, ośmiu głosach. Ale my mówimy o sytuacji, w której wszystkie głosowania do tej pory pokazały, że mamy 38 głosów przewagi. To nie sądzę, żeby taki był pomysł na to premiera Morawieckiego, który otrzymał misję tworzenia rządu, który skusiłby aż tak wielką grupę do tego, aby zmienić swoje zdanie. Przecież cała kampania prowadzona była w takiej przyjaźni pomiędzy naszymi ugrupowaniami, wzajemnego wsparcia, dlatego że od początku deklarowaliśmy, że powstanie ta koalicja. Co dziś mogłoby się wydarzyć, żeby okazało się, że się wszyscy myliliśmy? Wydaje mi się również, że byłoby to nieuczciwe wobec naszych wyborców, dlatego że choćby nawet ja sam miałem takie sytuacje, kiedy ktoś mówił do mnie, zagłosuję na trzecią drogę, dlatego że ma podobne poglądy do poglądów, które reprezentuje Koalicja Obywatelska, ale jeśli nie osiągnie progu wyborczego, to Prawo i Sprawiedliwość nadal będzie miało szansę rządzić w naszym kraju, a tego nie chcę. W związku z tym dzisiaj sytuacja, w której trzecia droga, załóżmy na przykład, miałaby wchodzić w relację z, czy tworzyć rząd z koalicję większościową z Prawem i Sprawiedliwością, byłoby w pewnym sensie oszukaniem wyborców. Nie zakładam, że jest to realny scenariusz. Przykro tylko, że musimy na to tyle czasu czekać. Mamy ustawę budżetową, jest cała masa spraw. Oczywiście, że odchodzącej koalicji chodzi o to, żeby powiedzieć, otóż mijają dni, a oni nic nie zrobili. No nie zrobili, dlatego że nie mamy rządu i nie mamy premiera i nie możemy podejmować żadnych decyzji, tak? Więc to jest taka nieelegancka gra i trochę mi przykro i źle się z tym czuję, że prezydent się w to wpisuje, tak? Bo ja rozumiem, na sali sejmowej jesteśmy parlamentarzastami, jedni tworzą większość, drudzy mniejszość, ale prezydent powinien stawać ponad wszystko i pokazać, że nie jest prezydentem tylko jednego ugrupowania.
Od kiedy będzie się 100 dni liczyło nowego rządu?
Od zaprzysiężenia premiera Tuska. Więc od tego momentu, to jeszcze jak patrzymy na te terminy konstytucyjne, to możemy o tym powiedzieć, tak? Nawet 11 grudnia to jest ostatni dzień, w którym swój gabinet może poddać pod głosowanie premier Morawiecki i dopiero od tego momentu parlament może przejąć inicjatywę. Zakładam, że będzie się to działo bardzo szybko, bo jeśli tamta strona opóźnia te działania, to my będziemy musieli nadrobić stracony czas, więc pewnie niezwłocznie będziemy głosowali nad desygnowaniem na premiera pana Donalda Tuska, a potem myślę, że zresztą te doniesienia medialne państwo słyszą, że trwają cały czas rozmowy na temat podziału resortów, ustalenia kto, jakie ugrupowanie w jakim resorcie będzie funkcjonowało. Z tego co wiem, to też będzie to się odbywało na takiej zasadzie, że jeżeli minister będzie przedstawicielem jednego z ugrupowań, to wiceministrowi będą z kolejnych naszych tworzących koalicję, więc no i te prace trwają po to właśnie, żeby potem jak najszybciej przygotować już pod wotum zaufania nowy gabinet, czyli gabinet premiera Tuska. Pewnie. Więc może być tak, że jeszcze przed świętami pierwsze decyzje i być może również wtedy też zaprzysiężenie, bo też proszę zwrócić uwagę, że dopiero po tym, jak wotum uzyska nowy rząd, to premier Tusk zaprzysiężony i przysięgę przyjmuje prezydent. To prezydent zaprasza do swojej kancelarii, do Pałacu Prezydenckiego, nowo wybranego przez parlament premiera.
Panie pośle, padają już pewne nazwiska przyszłych ministrów koalicji rządzącej, także nazwisko pana Kierwińskiego z naszego okręgu wyborczego. Czy pan siebie widziałby na jakimś stanowisku, czy też raczej chce pan w tej kadencji poznać pracę posła i po prostu poznać parlament?
Tak, na pewno chciałbym najpierw poznać parlament, jak najlepiej wykonywać swoją pracę w charakterze posła na Sejm. Nie, w ogóle nie rozważam takiej ewentualności, żeby gdzieś już móc w tym rządzie funkcjonować. Owszem, jeśli chodzi o jakieś kompetencje, doświadczenie, wiedzę, no to oświata jest tą przestrzenią, w której wydaje mi się, że sporo mam do powiedzenia ze względu na te lata pracy, ale to jeszcze nie jest ten czas. Jeśli potwierdzą się spekulacje na razie, bo nic więcej nie wiemy, te prace prowadzone są w zaciszu gabinetów w bardzo wąskim gronie, że kolega z naszej listy, z jedynki w naszym okręgu. Pan poseł Marcin Kierwiński będzie ministrem spraw wewnętrznych i administracji, bo takie na rynku medialnym pogłoski się pojawiły. To ja będę bardzo z tego tytułu zadowolony. To jest bardzo kompetentny poseł, osoba z ogromnym doświadczeniem i to chyba byłby najlepszy możliwy wybór, jeśli chodzi o te ministerstwo.
Oczywiście. To zapytam w ten sposób, co chciałby pan zrobić dla swojego regionu, dla mieszkańców regionu, dla mieszkańców, którzy pana wybrali na posła? I czy będzie pan współpracował z kolegami parlamentarzystami, także z Prawa i Sprawiedliwości?
To pytanie tak się już pojawia po raz kolejny od
pierwszy państwa raz pana redaktora. Pytam.
Tak, tutaj w studio jestem po raz pierwszy o to pytany. Oczywiście, że będę współpracował. Mamy z naszego okręgu panią poseł Annę Cicholską, jest pan poseł Maciej Wąsik. Z panią poseł Cicholską miałem przyjemność poznać się już przed kilkoma laty. Ja nie wiem, czy niech powinienem powiedzieć kilkunastoma, bo byliśmy w Radzie Powiatu Ciechanowskiego dwie kadencje temu i znamy się osobiście, rozmawialiśmy nawet, mieliśmy okazję w parlamencie się spotkać i rozmawiać. Jeśli będą sprawy związane z naszą tutaj ziemią ciechanowską, powiedzmy, czy sprawy związane z naszym szerzej nawet okręgiem, to ja nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, żeby dzieliły nas poglądy polityczne na sprawy ważne dla mieszkańców naszego okręgu. To jest absurdalna sytuacja. Zresztą pani poseł też wspomniała o tym, że ma nadzieję, że będziemy współpracowali. Ja potwierdzam, jeśli tylko taka będzie okazja, żeby razem coś dobrego zrobić, to nie ma najmniejszego problemu. Z panem posłem Wąsikiem po prostu nie miałem okazji się poznać wcześniej, więc, ale no, tak jak wspomniałem, nie wyobrażam sobie, żebyśmy wszyscy razem nie pracowali dla dobra mieszkańców naszego okręgu. Co do ważnych spraw, oczywiście wszyscy w naszym, jakby parlament to jest taka przestrzeń, gdzie rozwiązuje się te problemy globalne, rzadziej te lokalne, choć też raczej interwencyjnie, a przecież wszyscy mieszkańcy naszego okręgu chcieliby łatwy dostęp do służby zdrowia. My o tym już rozmawiamy, co takiego jest ważnego, jako priorytetowego, co można szybko zmienić. No, choćby limity NFZ-u, czyli możliwość wykonywania procedur medycznych bez ograniczeń, bo to choroba nie czeka. Ja mówiłem też w kampanii o rozpoczęciu działań związanych z wczesnym wykrywaniem raka. Ja bym chciał też w tym obszarze się zaangażować. Słyszeliśmy o podwyżkach dla nauczycieli. Nauczyciele już mnie pytają, tak? Wspomniałem już wielokrotnie o tym, że ja wywodzę się z tego środowiska, jestem nauczycielem i wielu nauczycieli pyta mnie, czy spełnimy tę obietnicę. Oczywiście, że musimy spełnić jak najszybciej tę obietnicę, tylko problem polega na tym, że nie można ciężaru jej realizacji zrzucić na barki samorządów. I tutaj właśnie nie może być tak, że nauczyciele dostaną podwyżki, a w budżetach samorządów spowoduje to ogromny problem funkcjonowania w kolejnym roku, więc musi też znaleźć się pokrycie w subwencję, a ona będzie uruchomiona większa wtedy, kiedy będziemy znali, jaka jest kondycja finansów publicznych. A to jest na przykład dla mnie sytuacja niezrozumiała, że my tak naprawdę nie wiemy, jak duże są zobowiązania budżetu państwa, bo te zobowiązania częściowo są ukryte poza księgowaniem w budżecie. No to do takich sytuacji też nie może dochodzić, więc samorządy i wsparcie dla samorządu, bo jak samorządy będą miały środki, to też mieszkańcy będą mogli odczuwać ten komfort funkcjonowania, bo wtedy może samorządy nie będą musiały obciążać nas lokalnymi podatkami coraz większymi. Jest tych działań bardzo dużo, tak? Takich, które będzie trzeba od samego początku realizować, tylko tak jak powiedziałem, wszystko rozbija się o to, jakie są możliwości budżetu, ale spełnić obietnice musimy wszystkie, o których mówiliśmy, dlatego że one wszystkie są realne do spełnienia. Tylko niektórych nie da spełnić się 2, 5 czy 10, czy nawet setnego dnia po rozpoczęciu pracy naszej koalicji, ale spełnić je trzeba.
Tutaj wyłania się pana doświadczenie samorządowe w dziedzinie oświaty, bo przecież może pan być takim osobą, która będzie widziała ten związek na przykład finansowania oświaty, prawda?
Tak, ja jestem też członkiem ruchu samorządowego Tak dla Polski. Miałem przyjemność spotkać się na takim walnym zgromadzeniu członków stowarzyszenia, gdzie przygotowano postulaty. Nawet pan prezydent Kosiński też część z nich prezentował, jest sekretarzem tego stowarzyszenia. Samorządowcy oczekują od nas ogromnego wsparcia, dlatego że jest ono niezbędne, żeby mogli, jak sami to powtarzali bardzo mądrze, złapać tego powietrza w końcu. Są wiele samorządów, jest na skraju bankructwa, płynności. No nie może dochodzić do takiej sytuacji, że samorząd zacznie się zastanawiać, gdzie ciąć wydatki na sprawy, które są zadaniami własnymi samorządu. Więc ja faktycznie będę miał taki mały dylemat, ale też ogląd na całą sytuację, bo z jednej strony potrzeby, a z drugiej strony możliwości i też konieczność właśnie realizacji tych potrzeb przy wykorzystaniu środków z budżetu, czyli zapewnienie samorządu odpowiedniego finansowania.
Panie pośle, mam nadzieję, że uda nam się jeszcze szybciutko powiedzieć o biurze poselskim, bo przecież to jest bardzo ważne miejsce funkcjonowania posła, przyjmowania mieszkańców, rozmów z mieszkańcami. Kiedy ruszy biuro? W jakim rejonie Ciechanowa, czy też w innych miastach pan też otworzy biura poselskie?
Biuro poselskie, ono formalnie już jest zarejestrowane, ale trwają takie prace wykończeniowe, bo muszę po prostu lokal, który wynająłem, odpowiednio przygotować tak, żeby w godny sposób spotykać się z tymi wszystkimi, którzy będą chcieli porozmawiać z posłem i z pracownikiem też biura, bo to też oczywiste, że część czasu będę musiał dzielić tą pracę, tak jak powiedziałem, na pracę też w Warszawie, ale wtedy będzie też odpowiednia osoba kompetentna, zatrudniona, która będzie do dyspozycji mieszkańców, więc zapraszam państwa. I to biuro w Ciechanowie powstaje na placu Jana Pawła II, 15. Tam będzie można w wyznaczonych godzinach, myślę, że będzie otwarte w taki sposób, żeby każdy mógł znaleźć czas, jeśli będzie tego potrzebował, żeby odwiedzić nas w biurze poselskim. Zakładam również, że uruchomię filię swojego biura w co najmniej 4 ościennych powiatach i w stolicach tych powiatów. Mówię tu o Płońsku, Mławie, Przasnyszu i Żurominie również. Być może Sierpc, troszkę może trudniej będzie z Sochaczewem, Gostyninem czy Żerardowem, bo to są ogromne odległości, jakby tam też będą funkcjonowały biura pana posła Kierwińskiego. Zakładam, że te biura, moje biura, też będziemy prowadzili razem. Z tego, co pan poseł Kierwiński wspomniał, to zapraszam je do współpracy przy okazji prowadzenia biura swojego w Płońsku i to świetnie, więc będzie od razu dwóch parlamentarzystów mogło być w kontakcie ze swoimi wyborcami. Także ja raczej chciałbym skupić się na naszej części okręgu, a co nie oznacza, że nie będę funkcjonował i nie będę dostępny dla pozostałych mieszkańców tej południowej strony naszego okręgu.
Także
lada moment oficjalnie biuro zostanie uruchomione. Proszę o dosłownie kilka dni cierpliwości po to, żebym mógł odpowiednio przygotować. Powiem więcej, jeszcze Kancelaria Sejmu nie dostarczyła odpowiednich urządzeń, które muszą zostać zainstalowane w tym biurze. Jeszcze nie otrzymałem też tych mebli, które muszę przewieźć z biura posła, który nie uzyskał reelekcji.
Oczywiście o tym powiemy na antenie radia, kiedy rusza biuro pana posła, ale jeszcze zapytam o pana dotychczasowe funkcje, bo wiemy, że już jest następczyni pana, jeśli chodzi o Centrum Usług Wspólnych. A co z prezesurą w Towarzystwie Miłośników Ziemi Ciechanowskiej? Czy to będzie kolidowało z pana pracą poselską, czy też znajdzie pan czas?
W mojej ocenie nie koliduje to od strony formalnej. Zresztą Biuro Analiz Sejmowych taką opinię mi przesłało, że w żadnym wypadku, jeżeli to stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej, a nie prowadzi, to nie ma żadnej kolizji, czyli nie ma problemu z łączeniem tego z mandatem posła. Jeszcze nie wiem, jak dużo pracy czasowo będzie pochłaniała mnie ta funkcja poselska. Staram się robić wszystko, żeby nadal być prezesem towarzystwa, tak zaangażowanym jak do tej pory, bo jeśli przyjdzie taki czas, w którym okaże się, że nie jestem w stanie w odpowiedni sposób prowadzić mojego stowarzyszenia, to pewnie będę musiał poprosić o zmianę na funkcji prezesa, no bo też nie może być tak, że będę zaniedbywał tą właśnie jakże dla mnie zaszczytną i ważną funkcję, ale będę w stanie to ocenić za kilka chwil, kiedy jakby rzucimy się w ten wir pracy. Początek pewnie kadencji, no to ze względu na to, o czym mówiliśmy, za chwilę będzie nowa koalicja, pewnie te prace będą musiały przyspieszyć, wiele rzeczy będzie trzeba robić i to zaangażowanie będzie jeszcze większe. Może okazać się, że taki moment przyjdzie. póki co staram się to godzić. Mam też świetnych współpracowników. Są osoby w zarządzie towarzystwa, które część tych zadań same przejmują, żeby dać mi troszeczkę więcej czasu na przyzwyczajenie się do nowej roli, załatwienie tych wszystkich formalności. Za to serdecznie im dziękuję. Więc zobaczymy. Myślę, że pozostanę. A co do Centrum Usług Wspólnych, muszę to powiedzieć. Jestem bardzo szczęśliwy, że pan prezydent Kosiński podjął taką, a nie inną decyzję, że moje miejsce zajęła pani Ewa Pozaroszczyk. To jest osoba super kompetentna, bardzo pracowita. Osoba, która no, wie wszystko o świecie. Wie więcej niż ja chyba nawet o świecie, więc to jest naprawdę dobry wybór. Oświata pozostała w bardzo dobrych rękach i jestem bardzo zadowolony, że mogłem wspaniale pracować i pani Ewa przygotowała się do tej roli w pełni.
A jeśli chodzi o ten czas, to mamy nadzieję, panie pośle, że zawsze znajdzie pan czas dla mediów lokalnych. Mamy nadzieję także, że inni parlamentarzyści także, że na bieżąco będziemy mogli śledzić pana działalność i rozmawiać chociażby tutaj w studiu radiowym. Tym bardziej dziękuję za dzisiejsze spotkanie i za obecność w naszej rozgłośni. Panie pośle, czego życzyć, tak się zastanawiam na koniec, na tej nowej drodze życia, bo jednak jest to diametralna zmiana.
Myślę, że na początku to dużo siły, takiej wytrwałości i trochę tego sił, żeby przetrwać ten początek, przyzwyczaić się do nowej perspektywy, innej troszkę pracy, troszkę bardziej chyba wymagającej, troszkę więcej podróży. Ja już teraz widzę, że dużo czasu spędzam w samochodzie, więc siły na to wszystko. A myślę, że przyjdzie ten moment, kiedy ja się też już do tego przyzwyczaję i mam też nadzieję, że będę miał ogromną satysfakcję z tego, że jestem tu, gdzie jestem.
Bardzo dziękuję za rozmowę, dziękuję za to spotkanie.
Dziękuję pani redaktor i cieszę się, że mogłem gościć w państwa domach.
Pan Adam Krzemiński, poseł na Sejm RP, był dzisiaj moim i państwa gościem. To była audycja Gość Dnia. Berbera Tokarska-Wójciak. Do usłyszenia państwu.